Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Dobry lub dobry wieczór, w końcu nie wiadomo, kiedy będziecie Państwo tego słuchać. Przed Państwem doktor habilitowany Mirosław Gołuński w nowym, mam nadzieję, cyklicznym programie, w ramach którego chciałbym Państwu prezentować po prostu literaturę i opowieści o literaturze. Chciałbym, by była to audycja nie tylko moja autorska, ale również nawiązanie ze znajomymi. Mam nadzieję, zgodzą się i dadzą się zaprosić do moich spotkań. W tytule umieściłem labirynt, dlatego że dla mnie literatura od zawsze była labiryntem. I chciałbym stawać tutaj dla Państwa w pozycji Tezeusza, który w jakiś sposób będzie prowadził Państwa przez meandry i właśnie ślepe zaułki, ale również niezwykłe odkrycia, które można w labiryncie literatury sztuki, bibliotek odnaleźć. I dlatego nie zaczynam od klasycznej literatury, pozycji literatury pięknej, ponieważ nie tylko ona będzie mnie to interesowała, chociaż oczywiście wiele programów jej właśnie będzie poświęcone. Chciałbym zacząć od opracowania. Chciałbym zacząć od innego spojrzenia na klasykę literatury polskiej i właśnie dlatego, że jest to zupełnie inne spojrzenie, uznałem je za dobre wrota do literackiego labiryntu, do którego Państwa zapraszam. A czy pójdziecie Państwo tam jako Tezeusz, a ja będę tylko tą nicią Ariadny, która Was przez to przeprowadzi, czy też będę Wam towarzyszył niczym archeolog przetrząsaniu egipskich labiryntów pod piramidami. To już oczywiście zależy wyłącznie od Państwa. Pierwsza pozycja, z którą Państwu chciałbym zapoznać, zaproponować jej lekturę, to Ciała Sienkiewicza Ryszarda Koziołka. Książka naukowa, ale napisana lekko, ze swadą, także nawet ci, którzy niekoniecznie lubią i czasami słusznie narzekają na hermetyczność rozważań naukowych, powinni wyciągnąć z tej lektury wiele radości i satysfakcji. Może ją czytać właściwie każdy pod jednym warunkiem, że kocha Sienkiewicza. No a kto w Polsce nie kochał Sienkiewicza? Nie dziś, to kiedyś. Kto się z nim nie zapoznał? Kotowicki uczony, badacz, dziś rektor Uniwersytetu Śląskiego, proponuje nam lekturę zupełnie inną. Oczywiście taką lekturę, która będzie biegła w poprzek tekstów Sienkiewicza, będzie z nich wydobywała elementy niezwykłe, nowe, nieoczekiwane, a przede wszystkim zwróci uwagę na to, co bardzo długo w naszej kulturze było wypierane, na tytułowe ciała. Bo wbrew temu, co się często mówi, Sienkiewicz był bardzo zmysłowy. I nasz badacz, wybitny i absolutny znawca Sienkiewicza, zwraca na to uwagę. Czasami, jak w tytule jednego z rozdziałów, nieco przewrotnie pytając, czy sarmatki mają ciała. A następny rozdział nosi tytuł zaczerpnięty z Zagłoby. Trzeba świat zaludniać. A więc w tym świecie jest wiele zmysłów. To świat zmysłowy, świat cielesny. No najbardziej rubaszną, najbardziej niezwykłą postacią jest oczywiście Zagłoba, któremu poświęcono już wiele miejsca w literaturze polskiej, badawczej, nie tylko u samego Sienkiewicza, ale mamy też przykłady postaci, które na Zagłobie były fundowane, jak na przykład Onofre Zec z Muzy Dalekich Podróży, czy pan Krzesz z sagi Anny Brzezińskiej. Ale Koziołek skupia się oczywiście na naszym bohaterze i próbuje nam pokazać, kim on naprawdę jest. Na ile w gruncie rzeczy jest opowiadaczem, a na ile jest a na ile przełamuje schematy literatury przygodowej, ale i też myślenia o Polsce. Jeżeli zwrócimy uwagę i zaczniemy uważnie czytać Ogniem i Mieczem, a do takiej lektury bez wątpienia namawia nas Koziołek, to zauważymy, że, o czym sam zapomniałem, że w pewnym momencie, na samym początku, Zagłoba zastanawia się, czy nie przyłączyć się do Bohuna, czy nie stanąć po stronie kozaków. No i oczywiście pada w tym momencie fundamentalne pytanie, dlaczego? A jeżeli przypomnimy sobie, co oczywiście nasz badacz również przypomina, że w pewnym momencie Zagłoba tak bardzo wtopił się w rolę Lirnika, tego dziada ukraińskiego, że gdyby nie interwencja Skrzetuskiego, który na szczęście go rozpoznał, mógł zginąć, bo był wśród kozaków. Przypominam, że w ramach tego, w tej misji, była to przecież misja ratowania Heleny, którą zresztą przerobił na chłopca, obcinając włosy. Obcięcie włosów, o czym przypomina badacz, to oczywiście również bardzo niezwykła i bardzo trudna dla kobiety w tamtych czasach sytuacja. Ona zresztą bardzo ten moment przeżywa, ponieważ włosy obcinano w dniu ślubu, a ona miała się przerodzić w chłopca, tak? Bo dzięki temu miała szansę uratować życie i stąd też rzecz jasna. Jak więc Państwo widzicie, od razu postawiłem Państwa w centrum tego labiryntu. Tutaj ewidentnie postacią, która jest najważniejsza, która organizuje świat i przewraca go, jest właśnie Zagłoba. Zagłoba, o którym Ryszard Koziołek mówi, że jest kontropowiadaczem. Bo to on pyta Skrzetuskiego, entuzjazmującego się walką na przedpolach obozu, czy ty wiesz, co tu się dzieje? Skąd ta frajda z przemocy? Oczywiście przemocy jest poświęcony osobny rozdział tej książki, ale to jest o tym za chwilę. To Zagłoba, kłamca, gdy trzeba, prawda? Który potrafi wierzyć we własne kłamstwo, jak to, że zaczyna opowiadać od pewnego momentu nie tylko Rochowi Kowalskiemu, że jest jego wujem, ale on zaczyna w to naprawdę wierzyć. I z drugiej strony on wypowiadający zdania, które kompletnie nie pasują do podniosłości wojny, do tej radości, którą ta wojna sprawia tak naprawdę Kmicicowi, Skrzetuskiemu, Wołodyjowskiemu, z którym tworzą przecież parę przez całą trylogię. Ale to w ostateczności kto się zaopiekuje? Kto opiekuje się Heleną? Kto zaopiekuje się Basią, gdy zabraknie Michała? Zwróćcie Państwo uwagę, to postać uwielbiana przez wszystkich, bo się niezwykle śmiejemy, bo jest takim elementem rozrywkowym w tej opowieści. A katowicki badacz mówi, nie, to nie takie proste. To o wiele bardziej złożone. Jak bardzo, a to już musicie Państwo oczywiście przeczytać sami, ja tylko podpowiadam, na czym to polega. Na czym polega gra, którą w gruncie rzeczy uprawia z nami Sienkiewicz. I podobnie z przemocą. Sienkiewicz przemocą epatuje. I jest ona momentami wręcz zmysłowa, gdy na przykład naga Ligia zostaje przywiązana do rogów byka. Tak, wszystko się łączy. Oczywiście Winicjusz wyskoczy i przykryje ją swoją tuniką, czy swoim płaszczem, okryje jej nagie ciało, ale ta przemoc jest wręcz porażająca. Unika tego, nawet Hoffman nie jest w stanie oddać scen wybijania oczu Azji, czy takiego pełnego, prawdziwego nabijania go na pal. Bo wojna cieszy zmysły. Właśnie zmysły. I Ryszard Koziołek nie unika mówienia o tym, tylko pokazuje też odwrotną stronę tej przemocy. Pokazuje, jak ona tak naprawdę działa i czemu ma służyć. Oczywiście, jak Państwo widzicie, te sprawy nie są proste. Koziołek używa do swoich analiz sienkiewiczowskiej prozy całej, chyba z pominięciem, co trochę zdumiewające, ale najmniej chyba w tej książce przeczytam o krzyżakach, używa na przykład psychoanalizy, gdy pokazuje brak ojca. Bo zwróćcie Państwo uwagę, sam na co nie zwróciłem uwagi, a jako zawodowy literaturoznawca, który kiedyś tam polonistykę jednak kończył, Sienkiewicza czytałem całego, prawie wszyscy bohaterowie, i to nie tylko wielkich prus, ale również opowiadań, czy nowel Sienkiewicza, właściwie najczęściej pozbawieni są ojców. Bohaterki zresztą też. Przecież Helena jest sierotą. Oleńka ma dziada, który zastępuje ojca, aczkolwiek w powieści już też nie żyje. Przedziwne ofiarowanie wnuczki panu Kmicicowi. Kmicic sam też nie ma ojca. Nie ma ojcowizny, którą stracił gdzieś tam na Ukrainie. I tak właściwie dzieje się z wieloma bohaterami. Janko Muzykant też nie ma ojca. Na co, analizując w szkole podstawowej tą nowelę, nie zwracamy uwagi. Ale tam nigdzie nie pojawia się ojciec. To nie jest przypadek. To nie jest... Jasne, możemy powiedzieć, że wiele z tych symbolicznych kreacji jest po to, żeby Sienkiewicz mógł, o czym mówi oczywiście badacz, mógł nam zasugerować, że chodzi tutaj o coś głębszego, prawda? O to, że wtedy wielu młodych mężczyzn, wielu ludzi nie ma, zwłaszcza z grupy Sienkiewicza, czyli z grupy szlacheckiej, nie ma ojców, bo ci zostali zesłani na... lub zginęli w powstaniach, zwłaszcza tym styczniowym, które jest bliższe Sienkiewiczowi, czy też później zostali zesłani. A więc tam naprawdę wychowało się pokolenie bez ojców, w dużej mierze. Na to zwraca uwagę nasz badacz. Ale oczywiście doszukuje się też innych konsekwencji takiej postawy. Macie Państwo w tej książce również bardzo wiele indywidualnych, krótkich analiz. Zakończenie książki to wyśmienite studium Stasia Tarkowskiego. Próba wywikłania go z ostatnio bardzo modnej w mediach dyskusji, czy w ogóle w mediach zwłaszcza społecznościowych, dyskusji o tym, czy Pustyni w Puszczy to powieść postkolonialna, czy nie. Ryszard Koziak mówi, nie, to zupełnie nie o to chodzi. Nie w tym rzecz. Nie w tym tkwi problem Stasia Tarkowskiego, czy w ogóle całej powieści, bo trzeba wywikłać, trzeba uchwycić moment dziejowy. Trzeba wreszcie usytuować samego Sienkiewicza na tle ówczesnej literatury. Temu służy cała książka, by w zakończeniu móc wyjaśnić, jaka jest naprawdę sytuacja Stasia. I nie chodzi o to, żebyśmy za każdym razem zgadzali się z Ryszardem Koziołkiem. Naprawdę nie. Ryszard Koziołek proponuje nieortodoksyjne odczytanie Sienkiewicza, często idące wbrew powszechnym mniemaniom, opiniom, przede wszystkim wbrew temu, czego uczą nas w szkole. Ale on uczy nas uważnej lektury. Więc jeżeli chcemy się z nim kłócić, a nie wątpię, że pod wpływem przeczytania tej lektury wielu miłośników tej prozy będzie wybrzydzać, to trzeba bardzo precyzyjnie, bardzo uważnie przeczytać Sienkiewicza na nowo. Proszę Państwa, już chyba zaczynacie rozumieć, dlaczego tę książkę wybrałem jako wejście do mojego książkowego labiryntu, do którego Państwa zapraszam. Pojawia się w niej to, co będzie mi towarzyszyło przez wszystkie nasze spotkania. Uważna lektura zarówno klasyków, jak i tekstów znacznie mniej klasycznych, a nie zawsze, czasami będzie to oczywiście lektura bardzo krytyczna, ale przede wszystkim czytajmy i nie bójmy się mówić o tym, że czytamy uważnie, bez pośpiechu. Brońmy się przed wyłącznie radością z lektury. To nie znaczy, że lektura na nas nie cieszy. w wielu miejscach widać, jak czytanie Sienkiewicza sprawia frajdę badaczowi. Tak, zwykłą frajdę, taką zmysłową przyjemność. Ale nie na tym powinno się wyczerpywać nasze obcowanie z literaturą. I ja właśnie do takiego odczytywania będę Państwa namawiał. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Thank you.